Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Ewa Jastrzębska, jestem rzeczniczką etyki SGH i mam przyjemność zaprosić Państwa na drugie spotkanie z cyklu Rozmów o etyce. Cyklu, który ma na celu przybliżyć tę tematykę przede wszystkim pracownikom i pracownicom SGH, ale ponieważ spotkanie ma charakter otwarty, to jak najbardziej mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani. Moją rozmówczynią jest dzisiaj pani dr Anna Cybulko, prawniczka, mediatorka, psycholożka, ale co najważniejsze i takiej roli została dzisiaj tutaj zaproszona, rzeczniczka akademicka do spraw studenckich i pracowniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Pani doktor, bardzo dziękuję, że przyjęła pani zaproszenie do rozmowy.
To ja bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że możemy tutaj być razem i rozmawiać na te tematy, które wydają się być naprawdę istotne.
Świetnie. A o czym będziemy rozmawiali, to za chwilę. Ja jeszcze Państwu tylko powiem krótko, jak będzie wyglądało od strony organizacyjnej nasze spotkanie. Jest ono zaplanowane do godziny 16. Po mniej więcej godzinnej rozmowie z panią doktor zaproszę Państwa do wypowiedzi i do zadawania pytań mojemu gościowi. Pytania można zadawać również na bieżąco na czacie. Pod koniec rozmowy je odczytamy i pani doktor na nie odpowie. Spotkanie jest nagrywane, zostanie potem udostępnione na stronie SGH, nowej stronie, która niebawem zostanie opublikowana, stronie poświęconej właśnie etyce. Pani doktor, jedną z kluczowych wartości SGH jest szacunek. Została ta wartość wyłoniona przez naszych pracowników i zdefiniowana przez nich jako równe, życzliwe, godne traktowanie. Ta wartość oznacza między innymi, że przeciwdziałamy wszelkim przejawom dyskryminacji, molestowania i mobbingu. I właśnie chciałabym, żebyśmy o tych kwestiach dzisiaj porozmawiały. O tym, czym jest dyskryminacja, czym jest mobbing, czym jest molestowanie. A zatem pani doktor, zacznijmy od zdefiniowania, co oznaczają te pojęcia.
Myślę, że to jest bardzo cenny start i tym bardziej cenny, że to jest takie miejsce, gdzie zasady etyczne pokrywają nam się z jasno wyrażonymi zasadami prawnymi, więc to na pewno może bardzo ułatwiać i rozumienie, i spójną narrację. Natomiast prawdą jest też, że przynajmniej z mojego doświadczenia wynika, że ludzie często używają tych pojęć, nie mając w głowie jasnych definicji prawnych. A też oczywiście jeśli chodzi i o dyskryminację, i o molestowanie, i o mobbing, to mamy zarówno definicje potoczne, jak i definicje psychologiczne, jak i definicje prawne. Ale to może ja bym zaczęła od tych definicji prawnych, bo one są dla nas kluczowe. Czyli jeżeli ktoś chciałby się na przykład skarżyć, czy u nas na Uniwersytecie Warszawskim wewnątrz uczelni, czy chciałby się skarżyć na zewnątrz do właściwych organów, no to ten kontekst prawny jest kluczowy. I jak definiujemy dyskryminację? To może ja bym tutaj wyszła nawet nie od dyskryminacji, ale jeszcze wcześniej od nierównego traktowania. Czyli jeśli mówimy o nierównym traktowaniu, krzywdzącym, nieuzasadnionych z punktu widzenia sprawiedliwości, opartej na równym traktowaniu wszystkich, którzy znajdują się w tej samej sytuacji, czy w takiej samej sytuacji, no to mówimy właśnie o zakazanym na przykład prawem pracy, nierównym traktowaniu. Natomiast nierówne traktowanie, czy ze względu na szczególną, charakterystyczną dla danej osoby cechę, w szczególności płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualne, jest również zabronione w prawie. Czyli dyskryminacja to jest nierówne traktowanie ze względu na jakąś szczególną, specyficzną cechę, na którą z założenia dana osoba nie ma wpływu. Oczywiście możemy się zastanawiać i powiedzieć, a czy na przynależność związkową to ja rzeczywiście nie mam wpływu. Dobra, nie wchodzę na razie w te niuanse. Natomiast na pewno takie cechy jak płeć, wiek i reszta z tego katalogu to są te cechy, które mogą definiować dyskryminację w rozumieniu prawnym. Przy czym, i tutaj pójdę krok dalej, mamy pewien niuans związany z definicją molestowania i molestowania seksualnego. I to w prawie nie jest takie intuicyjne. To znaczy, po pierwsze, molestowanie seksualne uznane jest za dyskryminację ze względu na płeć. I to jest istotne, żebyśmy o tym pamiętali. Ja zaraz też powiem o kontekście prawnym. tych wszystkich definicji. Jeśli chodzi o molestowanie seksualne, to będzie to każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci, czyli tutaj jakie dwa aspekty są ważne, które w efekcie generuje naruszenie godności, poniżenie lub upokorzenie. I tutaj jakby szczególnym przypadkiem jest stworzenie też atmosfery wrogiej, zastraszającej, poniżającej, upokarzającej, uwłaczającej. I na to mogą się składać elementy zarówno werbalne, jak i niewerbalne. Także tutaj mamy dosyć szeroki kontekst. I uwaga, uwaga, to jest molestowanie seksualne, a jeszcze mamy molestowanie jako takie. I molestowanie jako takie to w istocie, w takim potocznym języku, to będzie po prostu nękanie tak naprawdę. Czyli to jest każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby fizycznej, no i stworzenie wobec niej tej wrogiej, zastraszającej atmosfery. Czyli jak widać, możemy to sobie tak uszeregować stopniowo. Jeśli chodzi o naruszenia zasad etyki, jeżeli naszą zasadą etyczną, głośno wyartykułowaną, co w ogóle fantastyczne, jest szacunek i naruszenie godności jest uznane za naruszenie zasad etyki, to w prawie lustrzanym odbiciem będzie molestowanie. Nie seksualne, tylko po prostu molestowanie, czyli takie nękanie, naruszenie godności. Krok dalej, jeśli tutaj wchodzi nam aspekt płci czy seksualności, możemy mieć do czynienia z molestowaniem seksualnym. Wszystko to wchodzi pod tą czapeczkę dyskryminacji, czyli nierównego traktowania ze względu na jakąś konkretną cechę. I tu jest jeden obszar definicji prawnych, podkreślę. Natomiast jeśli chodzi o mobbing, który zresztą często występuje tak pakietowo, jak ludzie o tym mówią, to mówią, byłem dyskryminowany i mobbingowany. W istocie, w kontekście prawnym, to są dwa zupełnie różne zjawiska. Nawet niektórzy prawnicy, którzy nie są tutaj, powiedzmy, specjalistami w tym zakresie, też często to zestawiają albo mylą, ale to jest istotne, żeby pamiętać o tym, że mobbing to jest uporczywe i długotrwałe nękanie pracownika, ponieważ o mobbingu mówimy w relacjach pracowniczych, które w istotny sposób wywiera pewne efekty, czyli to jest długotrwałe, trwałe, uporczywe nękanie lub zastraszanie, które wywołuje zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powoduje lub ma na celu poniżenie, ośmieszenie, izolowanie lub wyeliminowanie z grona współpracowników. Czyli zauważmy, to jest coś zupełnie innego niż to nierówne traktowanie ze względu na jakąś cechę osobistą, które mamy w dyskryminacji. Tutaj dyskryminacja może się dziać niewolicjonalnie. Tutaj ten obszar motywacyjny nie ma znaczenia. Ktoś mógł nie chcieć, ale to się zadziało. I tutaj z dyskryminacją mamy też do czynienia, możemy mieć do czynienia po prostu instytucjonalnie, tak? Ktoś nie został dopuszczony na przykład na jakieś szkolenia. Ach, przepraszam, jeszcze w definicji prawnej mamy zakaz dyskryminacji ze względu na przykład na wymiar etatu, tak? Czyli nie można kogoś gorzej traktować, ponieważ jest zatrudniony na część etatu, a nie na całe. Czyli taki aspekt. Natomiast w obszarze mobbingu to jest nakierowane jakby personalnie, to jest pewna toksyczna relacja. Ja myślę, że może tutaj przestanę dalej definiować, bo mogłabym tak przez godzinę naszego spotkania, a to są chyba takie najbardziej kluczowe elementy z tych definicji prawnych. Ja niestety pani nie słyszę, chyba mikrofon.
Już. Pani doktor, a w tej definicji dyskryminacji pojawia się taki wymiar zachęcania do dyskryminacji? Czy ona może również na tym polegać?
W samej definicji, którą podałam, to nie jest kluczowy element, tak? To nie jest warunek konieczny, żeby miała miejsce dyskryminacja, ale tak, jakby można mówić o jakby zachęcaniu do dyskryminacji i to też jest w kodeksie pracy ujęte. Przy czym nie wiem, czy mówić o tym kontekście tego, gdzie te przepisy są umieszczone, bo w pewnych kontekstach, na przykład pracy, pewne rzeczy się pojawiają, a w pewnych szerszych kontekstach, na przykład edukacji, niekoniecznie.
Ja myślę, że do tego za chwilę przyjdziemy, bo chciałam panią zapytać, wychodząc od pewnej polityki, którą na SGH przyjęliśmy w zeszłym roku, to jest wewnętrzna polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa, która ma właśnie na celu przeciwdziałanie wszelkim przypadkom dyskryminacji, mobbingu i molestowania seksualnego. I Już wiemy, że jest zakazana prawnie, tak? To wynika z tego kontekstu, o którym pani przed chwilą opowiadała, ale z jakich dokładnie aktów prawnych, tak? Czyli jest zakazana teraz na uczelniach, bo mówiła właśnie pani o tym kontekście, że to może być szerzej, ale w odniesieniu do oświaty, czyli z jakich aktów prawnych wynika zakaz dyskryminacji, mobbingu i molestowania i no, uporządkujmy je, żebyśmy właśnie wiedzieli, że to jest jak najbardziej absolutnie zakazane prawne działanie.
To jest trudna kwestia bardzo, ale to cenne, że ją poruszamy, ponieważ tak, mamy bardzo jasne przepisy kodeksu pracy i w kodeksie pracy mamy napisane, że jest zakazany mobbing, że jest zakazana dyskryminacja, że jest zakazane molestowanie seksualne, że jest zakazane zachęcanie czy wspieranie tego typu działań, że pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać im. Mogłabym to rozwijać, ale myślę, że nie muszę. To jest przejrzyste, ale zauważmy, jeżeli to jest ujęte w kodeksie pracy, to dotyczy tylko osób związanych relacjami pracy, czyli pracowników. Można by to rozciągać na osoby związane jakimiś umowami na pracę na przykład, nie wiem, na zlecenie i tak dalej. Natomiast to może nam pozostawić poza kręgiem oddziaływania studentów i doktorantów w niektórych przypadkach. Nie wiem, jak u państwa są umocowani doktoranci. No i tutaj mamy trochę problemu, ponieważ owszem, mamy ustawę, która tego zabrania, ustawę tak zwaną wdrożeniową, czyli ustawę z dnia 12 sierpnia 2016 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, czyli to są przepisy, które wdrażają w życie postanowienia dyrektyw antydyskryminacyjnych. Wszystko świetnie, ale z tego obszaru wyjęte są kwestie tej dyskryminacji, która się pojawi, dyskryminacji ze względu na płeć w obszarze edukacji. Czyli w istocie mamy tam pewne definicje jak najbardziej, no ale nie możemy tych przepisów wprost wykorzystać w naszych działaniach. Ta ustawa jest taka bardzo wielopłaszczyznowa i na części obejmuje wiele obszarów, na przykład nie wiem, edukację, prawo pracy, poza oddziaływaniem kodeksu pracy, czyli stosunki pracy, w jakiejś mierze powiedzmy obszar zdrowia, no, różne tam są działy i są różne czynniki dyskryminacyjne, które ona obejmuje, narodowość na przykład, płeć, orientacje, różne kwestie może obejmować, ale nie każdą kwestię w każdym obszarze. Tych kwestii, które nas najbardziej interesują, nie obejmuje. Co dalej? No, mamy oczywiście kodeks karny i takie skrajne przypadki molestowania seksualnego czy wykorzystania pozycji zależności obejmują to molestowanie seksualne, no ale to już jesteśmy tutaj przy pewnych skrajnościach, tak? Także mamy różne przepisy. Mamy dyrektywy, mamy prawo Unii Europejskiej, ale wyciąganie z nich jakichś konkretnych ścieżek działania dla nas nie jest takie oczywiste. Przy czym, ja bym powiedziała tak, z mojej perspektywy jako rzeczniczki akademickiej, dla mnie ważne jest też, żeby rozwiązywać problemy na poziomie uczelni, czyli mnie nie zależy na tym, żeby ktoś szedł do sądu z jakimiś zastrzeżeniami, zarzutami czy krzywdami. Zależy mi na tym, żeby te krzywdy naprawiać i sytuację poprawiać w ramach uczelni. I do tego nie są mi potrzebne przepisy prawa ogólnie obowiązującego, które pozwalają na pójście do sądu czy wyciąganie jakichś sankcji na ich podstawie. Wydaje mi się, że te przepisy wystarczająco jasno definiują to, co jest zabronione, żebyśmy my na uczelni mogli w ramach zasad etyki, których przestrzegamy, te definicje sobie przyswoić. Czyli dobrze, że te definicje są, to, że być może prawo krajowe jeszcze się musi rozwijać, to jest jedna rzecz, ale to, że my możemy je wykorzystywać, to jest druga rzecz. I na tym stanowisku ja osobiście stoję.
No, proszę Państwa, tutaj uzupełnię, ta polityka, o której przed chwilą wspomniałam, ta SGH-owska, jak najbardziej te kwestie reguluje, wspomina tutaj o definicjach i o molestowaniu i też jak najbardziej dotyczy ona nie tylko pracowników, ale także wszystkich uczestników procesu kształcenia, więc mamy tutaj pewną ochronę także dla studentów, doktorantów i, no, i uczestników studiów podyplomowych, prawda? Pani doktor, to już tak schodzimy coraz bardziej do szczegółu, tak? To wiemy, czym jest dyskryminacja, wiemy takim jakby parasolem obejmującym molestowanie seksualne, obok mamy kwestie związane z mobbingiem. Jakie dokładnie, gdybyśmy to chciały tak doprecyzować, jakie dokładnie formy dyskryminacji i mobbingu mogą występować na uczelni? Już ograniczymy się do tego środowiska, które nas tutaj najbardziej interesuje.
To jest, być może trudna odpowiedź, ale powiem, wszystkie mogą w istocie. Uczelnia jest bardzo dużym tworem, jest u nas wielkie zbiorowisko różnych typów ludzkich, więc różnego typu problemy mogą się pojawiać. I tak, bazując na naszych doświadczeniach i na moich obserwacjach, myślę, że tak, jeśli chodzi o dyskryminację, no to oczywiście mamy do czynienia z molestowaniem seksualnym na bardzo różnych poziomach, czyli od takiego poziomu zmieniających się reguł świata społecznego i zupełnie innych oczekiwań ze strony na przykład studentów i studentek i doktorantek, ale też studentów i doktorantów, jeśli chodzi o sposób traktowania, jeśli chodzi o żarty, które są gotowe akceptować, jeżeli chodzi o poziom zdrobnień, które są gotowe akceptować, czyli na przykład wykładowcy czasami są zaskoczeni, że studentka nie lubi, kiedy do niej mówić perkoteczku na seminarium. To też nam podpada pod tą kategorię. Także od takich rzeczy po takie problemy związane z nadmiernym skracaniem dystansu i w pewnych obszarach to może dotknąć zjawiska molestowania seksualnego lub może stać się molestowaniem seksualnym. I nie mówię nawet jeszcze o takich sytuacjach, gdzie wykładowca próbuje się umówić ze studentką, co jak najbardziej nie będzie okej i zgodnie z naszymi regułami i normami, jeśli jest ta podległość dydaktyczna, akademicka lub służbowa, to nie jest okej. Ale nawet mówię o takich pytaniach dotyczących osobistych kwestii życia studenta, czy ma się dziewczynę i chłopaka, czy dobrze wam się układa i tak dalej, to też może być odbierane jako nie okej, mimo że kiedyś na jakimś etapie wykładowcy uważali, że jako osoby, które są jakimś wsparciem, jakimś mentorem dla studentów, jest to okej, żeby ten dystans skracać i sprawiać, że ta sytuacja się robi taka rodzinna. No więc tutaj znowu pojawiają się granice, które dziś studenci mówią, że nie powinny być naruszane, przekraczane i gdzie niegdzie możemy się otrzeć o te problemy. No i idąc dalej, oczywiście mogą być jakieś niechciane zachowania, pokazywanie jakichś materiałów na zajęciach, które są niestosowne czy niewłaściwe. No i znowu tu się pojawia pytanie, na ile te materiały się muszą pojawić, na ile one są konieczną ilustracją danych zajęć, a na ile nie. To znaczy, jeśli pojawia się na zajęciach dotyczących pornografii, bo są takie zajęcia na przykład na Wydziale Socjologii, jakiś materiał, to być może jest konieczne, ale jeżeli na zajęciach fizyki pokazywana jest rozkładówka z Playboya, to wydaje się, że to nie jest naprawdę niezbędne, żeby wytłumaczyć zjawiska, które są omawiane. Tak samo bywają rzeczy dołączane do korespondencji, czasami do tego jest komunikat, ups, przypadkowo jakiś nagie zdjęcie się podłączyło. I to się dzieje w różne strony i tutaj też miejmy jasność, że to molestowanie również seksualne, znowu dołóżmy to słówko, bo często mówimy w skrócie molestowanie, a tak jak powiedziałam, prawnie to są dwie różne rzeczy. Ono też nie zawsze zachodzi na linii wykładowca-student, wykładowca-doktorant, ale czasami na linii student-studentka-wykładowca, co jest też bardzo trudne dla wykładowców. Także tutaj się zdarza dużo różnych rzeczy, jesteśmy ludźmi w przeważającej większości dorosłymi i ten element płci ma znaczenie, a też, tak jak wiele osób podkreśla, też często się nawiązują relacje na całe życie uczuciowe na uczelni, okej, na pewno też. Ale to jest delikatny grunt i tutaj się wiele może dziać. I jeśli chodzi o dyskryminację, to tutaj się pojawiają problemy zarówno na linii student-student, student-doktorant, doktorant-doktorant, jak i na linii wykładowca-wykładowca, wykładowcy-doktoranci. I tutaj to są bardzo różne kwestie. To są jakby pojawiały się skargi i na tle narodowościowym o jakieś niewłaściwe traktowanie. Mamy na przykład sporo takich sygnałów z akademików, że coś się tutaj dzieje, czyli takie kwestie etniczne też grają rolę. Pojawiają się kwestie związane z religią i wyznaniem. Tutaj na przykład mieliśmy do czynienia z takimi problemami organizacji zajęć, że się okazało, że na jakimś kierunku mamy sporą grupę studentów prawosławnych, a w okresie, to byli studenci zaoczni, niestacjonarni, i w okresie ich zajęć, ich świąt były zajęcia wyznaczone. I się okazało, że oni no na początku w ogóle się nie mogli zwolnić z tych zajęć, potem się mogli zwolnić, nie musieli odpracowywać, ale tracili. No generalnie nie zostało to wzięte pod uwagę, że to ma znaczenie. Także tutaj jakby bardzo różne kwestia wieku. Mamy też, zdarzają się rzeczy związane z tym, że ktoś uważa, że ze względu na wiek na przykład nie został zaproszony do jakiejś współpracy, czy do jakiegoś projektu, czy nie został zrekrutowany. I to w różne strony. Czasami ktoś uważa, że to dlatego, że był za młody, a czasami dlatego, że był za stary. Także przeróżne czynniki dyskryminacji mogą się pojawiać i się pojawiają. To jeśli chodzi o dyskryminację, dyskryminacja płacowa, też można sobie ją wyobrazić, że z nieznanych przyczyn osoby wykonujące te same obowiązki na takim samym analogicznym stanowisku, o takich samych analogicznych kompetencjach zarabiają inne stawki. Także no, pełna różnorodność opcji, tych przykładów, z którymi możemy mieć do czynienia. Jeśli chodzi o mobbing, no cóż, to tym się głównie zajmujemy w relacjach pracowniczych, więc na ogół to są pracownicy i tutaj są pracownicy, się na to skarżą zarówno administracji, jak i pracownicy naukowi. Czasami też skarżą się na to doktoranci. U nas też zaczynamy się zastanawiać nad tym, czy to zjawisko można by analogicznie dostrzegać w relacji wykładowca-student. No ale tutaj nie mamy na to jasnej odpowiedzi.
Pani doktor, a jakbyśmy to tak uporządkowały, gdybyśmy spojrzały też, bo mówimy tutaj tak w przykładach trochę jednostkowych, gdybyśmy spojrzały, tak jak pani zaczęła mówić o tym, o tej dyskryminacji płacowej, tak systemowo, tak, że możemy mieć dyskryminację bezpośrednią i pośrednią. Tym będę pani powiedziała, na czym ona polega, to tak chciałabym, żeby nasi słuchacze też no, rozumieli istotę problemu, potrafili zdefiniować, rozumieli, na czym to, jak to się może przejawiać, i potem właśnie wiedzieli, jak to w praktyce może wyglądać na tych przykładach. Więc to jest jakby taka istota naszego dzisiejszego spotkania. Czyli gdybyśmy to tak pokategoryzowali, tak? Spojrzeli na to jakby systemowo.
To ja bym w takim razie się skupiła na początku i powiedziałabym tak. Najpierw przyjrzyjmy się, czy mamy do czynienia z nierównym traktowaniem czy z dyskryminacją. Czyli po prostu ja się czuję gorzej traktowana, ktoś się czuje gorzej traktowany, inaczej, mniej jakby uzyskał lub gdzieś został, niefajnie się ktoś do niego odniósł. Czy być może jest jakaś, zdaniem tej osoby, przesłanka, która może wskazać na to, że to jest jednak nie tylko nierówne traktowanie, ale dyskryminacja. Czyli czy to nierówne traktowanie może się związać z tym, że jestem kobietą na przykład, albo że jestem młoda lub stara, albo z tym, jaka jest moja orientacja seksualna, albo z tym, że jestem działaczką związkową, tak? Jeśli już uznamy, że jest jakaś nierówność, widzimy podobieństwo tych osób, które są inaczej traktowane niż my, widzimy czynnik, który potencjalnie może odpowiadać za tą nierówność. Możemy się zastanowić też nad tym, czy mamy do czynienia z dyskryminacją bezpośrednią czy pośrednią. To znaczy, czy wprost dlatego, że ja jestem kobietą, to będąc w komitecie organizacyjnym konferencji muszę zajmować się cateringiem i rejestracją chętnych? Czy wszystkie kobiety w tym, jakby jak przy tej konferencji się tym zajmują i to jest jakby ten rodzaj dyskryminacji? Wprost, bezpośredni, czy to jest sprawa bardziej piętrowa, czyli mamy do czynienia z dyskryminacją pośrednią. Jest jakiś czynnik teoretycznie całkowicie neutralny, który sprawia, że ludzie są inaczej traktowani, ale w istocie za tym czynnikiem stoi na przykład płeć lub rodzicielstwo. Na przykład mamy spotkania Rady Wydziału. I te spotkania Rady Wydziału odbywają się o godzinie 16 do 18 w poniedziałki. I można powiedzieć, że to jest jedna reguła dla wszystkich i tutaj jakby nie ma nic wspólnego to z żadnymi czynnikami zewnętrznymi. Ale może się okazać, że w efekcie osoby, które mają obowiązki na przykład rodzicielskie i muszą dzieci odbierać z przedszkoli i szkół, małe dzieci, no są w gorszej sytuacji, bo muszą sobie jakoś z tym wyzwaniem poradzić. Czyli teoretycznie neutralne kryterium, praktycznie poszkodowana jest pewna grupa odbiorców, czyli to jest dyskryminacja pośrednia. Czyli to są takie główne typy tej dyskryminacji, z którymi możemy mieć do czynienia.
Pani doktor, mówiliśmy o przykładach. Czy dyskryminacja, mobbing i molestowanie Pani zdaniem stanowią istotny problem na uczelniach? Czy moglibyśmy to raczej uznać za zjawisko niszowe? Tak? Mamy kilka raportów z tego zakresu. Tak? Mamy raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na temat molestowania na uczelniach publicznych. On mówi, że to zjawisko dotyka wszystkich, tak? I studentów, i doktorantów, i kadrę akademicką. Mamy też raport Rzecznika Praw Obywatelskich, który mówi jednak, że zjawisko jest niedoszacowane. Pani jest rzecznikiem, już rzeczniczką, już 11 lat. Pani doktor, jak pani to ocenia ze swojego doświadczenia?
Znowu zadaję pani kolejne trudne pytanie, bo oczywiście pytanie, czy moja ocena dotycząca Uniwersytetu Warszawskiego powinna się rozciągnąć także na inne uczelnie, a może coś z uniwersytetem nie tak?
Nie. Ja tutaj nawiązuję do pani doświadczeń również jako rzecznika działającego w sieci rzeczników, więc zakładam tutaj, że pani doświadczenie jest dużo szersze niż sam pryzmat Uniwersytetu Warszawskiego i też bym chciała, żebyście państwo tak odbierali to, co pani doktor dzisiaj opowiada.
I ja bym też bardzo chciała, także bardzo dziękuję pani za to uściślenie, bo to jest dla mnie bardzo ważne, żebyśmy pamiętały, że ja nie mówię o problemach Uniwersytetu Warszawskiego, tylko staram się pokazywać pewne spektrum. To jest bardzo trudne pytanie, bo sformułowania dużo, mało to są bardzo relatywne sformułowania i moje dużo, i pani dużo, i naszych słuchaczy dużo, widzów może oznaczać co innego. Także postaram się to jakoś skonkretyzować. Ja bym powiedziała tak, jeśli chodzi o mobbing, to myślę, że to są pojedyncze przypadki, ale każdy taki przypadek jest tak toksyczny, tak niszczący i często tak długotrwały i często dopiero teraz zaczniemy mieć gotowość, my, środowisko akademickie, my, świat pracy, my, społeczeństwo, żeby coś z tym robić, że takie problemy generują bardzo dużo szkód na wszystkich poziomach. I jeśli chodzi o rozwój nauki, i jeśli chodzi o atmosferę, relacje, i jeśli chodzi o wizerunek, w każdym kontekście. Także myślę, że mobbingu takiego pełnowymiarowego nie jest dużo, ale to się zdarza i każdy z tych przypadków ma bardzo wielkość oddziaływania. To jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o dyskryminację, powiedziałam tak, myślę, że my się uczymy tego zjawiska, uczymy się to rozumieć, zmieniają nam się też pojęcia, sposoby funkcjonowania społecznego. Nie zawsze wszystko jest dla nas w pełni jasne, więc po pierwsze często my nie rozpoznajemy tego, że w istocie gdzieś jest dyskryminacja. Czasami fałszywie to rozpoznajemy, tam gdzie jej nie ma. Jeśli ona się pojawia, to bardzo często tutaj bez złej woli, bez świadomości sprawców. Także myślę, że jakby się dobrze przyjrzeć naszym uczelniom, to pewnie będą się pojawiały gdzieniegdzie takie elementy. To, z czym mamy problem teraz, to spory o wartości i takie też duże rozbicie społeczeństwa i taki taka polaryzacja. I ona w tym dyskursie antydyskryminacyjnym wraca. Tych problemów jest coraz więcej i też ważne jest to, co się mówi i jak się mówi, to, co się pojawia w mediach społecznościowych, więc tego rodzaju przejawy potencjalnej dyskryminacji, zwłaszcza w języku, w obszarze wartości, w mowie nienawiści, tak, mam poczucie, że tego mamy coraz więcej i że to ogólnospołeczna sytuacja nie sprzyja poprawie, a wręcz przeciwnie. Natomiast takich świadomych zachowań, które są destrukcyjne, nie mam poczucia, żeby było bardzo dużo, cokolwiek by to dużo nie znaczyło. Ale trzeba zachować czujność. Natomiast to, czego niestety jest moim zdaniem sporo, znowu cokolwiek by nie znaczyło słowo sporo, to są elementy molestowania seksualnego. To oczywiście brzmi tak strasznie mocno, a czasami to są po prostu bardzo nieadekwatne żarty, obejmowanie ramieniem, z pełną życzliwością być może, czy niefajne komentarze dla odbiorczyń w każdym razie. I tego mam poczucie, że jest dużo, że zmieniają nam się normy pewne, funkcjonowania, oczekiwania i tak dalej, i że są pewne grupy osób, które jeszcze funkcjonują w starym systemie norm i które tego nie wyczuwają i które działają w sposób, który narusza dobrostan czy poczucie bezpieczeństwa na przykład studentek, studentów, doktorantek, doktorantów. Także mam poczucie, że tego jest sporo. Zdarzają się też oczywiście, i teraz to odkrywam, to jest czubek góry lodowej, poważniejsze przejawy molestowania seksualnego i powiem tak, jest ich więcej niż ja bym sobie kiedyś wyobrażała. Po prostu zaczynamy o tym mówić i odkrywamy różne rzeczy. Także nie przesądziłam, co to znaczy dużo, co to znaczy mało, ale jakbym miała to uszeregować, to w tej kolejności, w jakiej mówiłam, myślę, że mobbing to są pojedyncze przypadki, myślę, że dyskryminacja jest być może krok dalej, ale też to jeszcze nie jest powszechny problem. Powszechnym problemem są te wysławiane w języku różnice wartości, które też przechodzą czasami na poziom zachowań, czyli na przykład nieprzyjmowanie na zajęcia osoby, która ma w awatarze znaczek strajku kobiet, to jesteśmy tutaj i tego jest dużo, a to molestowanie seksualne niestety jest pewnie na samej górze tego, co jest jakąś codziennością.
Ja
ale
myślę,
to jest mój
że,
obraz.
Ja myślę, że i zgodziłabym się tutaj z panią doktor, że ta zmiana pokoleniowa jest tutaj ogromnie istotna. To pokłosie akcji MeToo, prawda, która no, przez kilka lat naprawdę ogromnie zwiększyła tą świadomość i zmieniła zupełnie oczekiwania i postrzeganie. No, my się uczymy, tak? I między innymi dlatego, proszę państwa, ponieważ się uczymy, to nasze dzisiejsze spotkanie tym kwestiom bardzo ważnym już poświęcone. Pani doktor, co robić, kiedy spotkamy się z sytuacją? Wiadomo, że możemy się pomylić, tak? Ale czujemy się dyskryminowani, tak? Mamy wrażenie, że jest to sytuacja dyskryminacji, mobbingu albo właśnie molestowania seksualnego. I gdyby pani mogła nam podpowiedzieć, tutaj nawiązuję do bardzo fajnego projektu, który robicie na Uniwersytecie Warszawskim. Mam nadzieję, że za chwilę nam pani o nim powie. Ale żeby pani powiedziała nam jakby dwutorowo, tak? Co mogę zrobić, kiedy ja jestem tutaj ofiarą? I co mogę zrobić, kiedy ja jestem świadkiem takiego zachowania?
To jest ogólne pytanie i to bardzo zależy, natomiast ja myślę, że tak, pierwsza rzecz to jest zrozumieć dobrze sytuację i motywację, na ile to jest możliwe, czyli jeśli czuję, że coś się dzieje nie tak w odniesieniu do mnie, to na pewno przyjrzeć się temu z bliska, przyjrzeć się z bliska, to znaczy zachować sobie jakiś materiał, który może być, czy jakieś maile, czy jakieś, czasami są nagrania z zajęć, czasami są jakieś wyniki hospitacji, no czasami jest cokolwiek na piśmie, więc mieć to i przyjrzeć się temu, a być może przyjrzeć się temu też z kimś, kto może na to neutralnym okiem spojrzeć, tak żeby nie zatrzymywać na swoich niepokojach i emocjach, tylko spróbować lepiej zrozumieć to, co się wydarzyło. Można też korzystać z jakichś materiałów pomocniczych. U nas na uczelni są na przykład, jest informator dotyczący przeciwdziałania molestowaniu, dotyczący przeciwdziałania dyskryminacji. Są różne materiały dostępne na stronach internetowych, w różnych miejscach. Także myślę, że warto samemu lepiej zrozumieć to, z czym mamy do czynienia. I w zależności od tego, czy będziemy mieć do czynienia z czymś, co uważamy za wolicjonalne działanie, czy z czymś, co odbieramy jako być może wypadkową pewnych niespecjalnie podjętych działań, możemy reagować inaczej. Albo możemy działać sami i możemy na przykład dać informację zwrotną potencjalnemu sprawcy tego działania, bo czasami ludzie nie są świadomi. Jeśli mamy do czynienia z głupimi, niefajnymi żartami na zajęciach, to bardzo często wykładowcy naprawdę nie są świadomi, jaki jest tego odbiór. Więc czasami jakiś drobny sygnał wystarczy, żeby ktoś dostrzegł, że być może coś nie było śmieszne. Natomiast jeśli czujemy się z tym niekomfortowo, to może warto korzystać ze wsparcia, jakie daje na przykład instytucja. Czyli u nas na uczelni można przyjść, na Uniwersytecie Warszawskim, czy do mnie. Często są też pełnomocnicy wydziałowi, do których można przyjść. Często można do jakiejś dowolnej, zaufanej osoby z danej jednostki pójść, opiekuna roku, kierownika studiów. No, przeróżne są osoby, z którymi można pogadać, wspólnie się zastanowić nad sytuacją, obejrzeć ją. Rozumiem, że u państwa no, też są takie możliwości. Rozumiem, że być może można właśnie do pani przyjść, można się kogoś poradzić. Jeśli oczywiście wydaje nam się, że ktoś świadomie nas mobbinguje, no to jest bardziej skomplikowana sytuacja, ale znowu powiedziałam tak, najpierw samemu się przyjrzeć się z kimś życzliwym, poufnie, a potem również szukać pomocy instytucjonalnej, zanim jakiekolwiek kroki dalsze się będzie podejmować, bo ta pomoc już powoli jest, pojawia się w różnych miejscach. I natomiast jeśli widzimy, że komuś się dzieje krzywda, to jest drugie pytanie, zupełnie inne, to ja przede wszystkim się zastanowiła, czy ta osoba postrzega to jako krzywdę, bo to nie zawsze jest oczywiste. Jeżeli ktoś na przykład nie uważa, że jakiś żart go obraża, czy że to, że ktoś go objął ramieniem, jest dla niego dyskomfortowe, to jakby no, nie musimy mu tego wkładać do głowy. Tak? To nie chodzi o to, żeby teraz zarażać naszym poczuciem, że coś było nie okej, tylko warto sprawdzać, jakby co się dzieje, bo jeżeli w mojej obecności ktoś sobie żartuje do drugiej osoby i ja jestem na takim poziomie struktury, że ja mogę zwrócić tej osobie uwagę, że to dla mnie nie jest fajne. Być może dla tego koteczka to jest fajne, ale dla mnie to nie jest fajne, że mój kolega doktor mówi do swoich studentek per koteczku. Więc jeżeli ja czuję, że mogę zwrócić uwagę, to mówię o sobie, nie o studentkach, tylko o sobie. Czasami ta różnica pozycji w hierarchii jest tak duża, że to nie będzie ciepło przyjęte przez profesora na przykład. Więc oczywiście, że jeśli ja widzę, że komuś się dzieje krzywda, to też i to się powtarza, to mogę się zwrócić do kogoś na uczelni, kto może służyć tutaj pomocą, ale też ja bym przede wszystkim rozmawiała z tymi osobami, co do których mam wątpliwości, czy one się czują ok. I raczej bym zadawała ogólne pytanie, czyli nie odwoływała się do tego, ależ ci nieprzyjemnie powiedział, ale czy uważasz, że powinniśmy coś z tym zrobić, tylko najpierw bym zapytała, jak się z tym czujesz, że widziałam, że profesor jakoś się odnosi w taki lub inny sposób, nazwałabym to, jakby, czy to okej. Okay. Bardzo mi jest ciężko tak na poziomie bardzo abstrakcyjnym o tym mówić, no bo to bardzo zależy od konkretnych sytuacji. Chodzi o to, że warto reagować, na pewno warto reagować, ale też warto reagować adekwatnie tak, żeby nie sprawiać, że ktoś, kto mógł być pokrzywdzony w danej sytuacji, poczuje się jeszcze gorzej.
No tak, tak, czyli reagujmy, ale z wyczuciem, jak powiedziała pani doktor. Pani doktor tutaj powiedziała o tych konkretnych przykładach. Chciałabym, żebyśmy na tych konkretnych, na tych kwestiach najbardziej praktycznych nasze spotkanie zakończyli. Czyli co jest dyskryminacją, co nie jest dyskryminacją? Czy na przykład trudny szef to jest ktoś, kto mnie dyskryminuje, tak? Czy jak najbardziej w takich przykładach, tak? I znowu tutaj przypominam, że to absolutnie nie będą przykłady z Uniwersytetu Warszawskiego wyłącznie, więc proszę tutaj nie szukać jakichś tutaj związków czy nazwisk, bo to absolutnie tutaj nie o to chodzi. Szukamy uniwersalnych przykładów, ale jak najbardziej konkretnych. Co jest mobbingiem, dyskryminacją, molestowaniem, co nie jest? I tutaj mam nadzieję, że chciałam zapytać o takie przykłady, które no, najbardziej byłyby prawdopodobne do wystąpienia na uczelnię, tak, żebyśmy no, wiedzieli właśnie, czy reagować w danym momencie, czy nie, czy to jest przykład danego zachowania, czy nie. I mam nadzieję, że Państwo tutaj już ze swoimi wątpliwościami czy przykładami na tym poziomie dyskusji się włączycie, niezależnie od pytań, jakie później do Pani doktor będziecie chcieli Państwo zadać. Zapraszam, proszę Pani doktor.
Bardzo dziękuję. To może ja zacznę od mobbingu, bo to jest bardzo trudny kawałek rzeczywistości i dosyć jednolicie wyglądający w różnych sytuacjach, czyli co się może wydarzyć i co powinno budzić nasz niepokój. No więc tak, nasz niepokój powinna budzić pewna toksyczna więź, która się nawiązuje. Jak to wygląda? Dosyć uniwersalnie w różnych sytuacjach. Na przykład wygląda to tak, że mamy do czynienia, załóżmy z jakimś kierownik jakiejś jednostki, katedry na przykład, to nie musi być przełożony, to może być podwładny, ale dla ułatwienia przyjmijmy sobie, że to jest przełożony. I przełożony w którymś momencie no, sygnalizuje, że nie jest zadowolony z tego, co któryś z pracowników robi. Jakiś pan doktor świeży albo doktor habilitowany, wszystko jedno. No i w sumie to jest źle, tamto jest źle, na spotkaniach katedry albo krytykuje wypowiedzi, albo podważa, albo uśmiecha się pod nosem, albo po raz kolejny mówi, no kolega jak zwykle szuka dziury w całym. Czyli za każdym razem jest jakiś sygnał podważenia, jakiejś krytyki, jakiegoś dystansu, jakiegoś podważenia wiarygodności. Co się może dalej dziać? Może być podważanie wiarygodności naukowej na forach, czy jakoś w sieci tutaj relacyjnej, czyli na jakichś konferencjach, na jakichś spotkaniach, jeżeli przywoływany jest temat tego pana doktora, i ach, no to on nie ma wielkich sukcesów, ach, pomylił się w ostatnich badaniach, ach, nie chcę o tym mówić, ale jednakże. czyli pojawiały się opowieści jakoś umocowane w rzeczywistości lub nie, różnie bywa, ale znowu podważające jego wiarygodność i trudno z tym coś robić. Co jest ważne z mobbingiem? Z mobbingiem ważne jest to, że zachodzą mechanizmy, które dystansują tą osobę od grupy. To jest jedna z charakterystycznych cech. Czyli albo wprost, albo nie wprost sprawca pokazuje pozostałym pracownikom, że jest źle widziane nawiązywanie współpracy z tą osobą. Ach, jak nawiążę współpracę z tą osobą, to nie możesz liczyć na to, że ja otworzę ci tą konferencję. Tak, na przykład. Ale znowu na przeróżne sposoby, mniej lub bardziej wyraźne. Albo no, nie warto tej osoby zapraszać, bo ona zawsze stwarza problemy. I co się dzieje, proszę Państwa? To jest pierwszy etap mobbingu, czyli ta osoba na początku się zaczyna bardziej starać, no bo no, chce osiągać takie efekty, żeby być okej przynajmniej, albo być chwalona. Natomiast na jakimś etapie czuje, że wszystko zaczyna robić źle. Wszystko jest nie tak. No, to generuje dyskomfort, to generuje poczucie zagrożenia. Ludzie w sytuacji zagrożenia i pod wpływem stresu różnie reagują, ale mało komu to wpływa na zwiększenie efektywności działania. Na ogół jest to zmniejszona efektywność działania i ludzie mogą albo być coraz bardziej wrażliwi czy nadwrażliwi i wtedy się mówi histeryk, albo mogą walczyć o swoje prawa. Mówi się, no właśnie, roszczeniowy, awanturnik, agresor, czyli są przykładane już etykietki. No i z czasem pozostali pracownicy rzeczywiście widzą, że jak zaprosimy tego pana doktora, to on się znowu będzie awanturował. Znaczy, jak będzie na tej radzie, to znowu będzie jakaś awantura. Nie da się normalnie porozmawiać, bo on znowu będzie miał za złe w czymś. Więc ludzie też są tym zmęczeni. Czyli z jednej strony widzą z góry sygnał, żeby się dystansować, z drugiej strony też mają poczucie zmęczenia materiału i też się dystansują. Im bardziej się dystansują, tym bardziej pogarsza się sytuacja tej osoby, która jest mobbingowana. Dochodzi na ogół do zaburzeń psychosomatycznych. Najczęściej to jest albo układ trawienny, albo jakieś problemy na przykład depresyjne czy inne psychoemocjonalne, problemy z kręgosłupem, no przeróżne rzeczy się pojawiają na poziomie psychosomatycznym, one zresztą też są w kodeksie pracy wskazane jako jeden z elementów tutaj definicyjnych. I często to wpływa na większą absencję, gorszą wydajność i wydolność zawodową, no i jeszcze większe niezadowolenie, no, aż dochodzi do skrajnej sytuacji. Uwaga, co jest jeszcze rzeczywiste z moich obserwacji środowiska akademickiego, to jest to, że często, kiedy rozmawia się z tym mobberem, czy potencjalnym mobberem, to on wprost mówi, tak, bo ja jestem z tego pracownika bardzo niezadowolony. On nie spełnił moich oczekiwań. Tak, co prawda, on był moim doktorantem i wtedy byłem zadowolony, ale teraz jestem niezadowolony, uważam, że najlepiej byłoby, gdyby opuścił nasz zespół, a ponieważ ja jestem na przykład uznanym profesorem i jakby wierzę w swoje kompetencje, więc skoro ja tak mówię, to znaczy, że ten ktoś po prostu się do nas nie nadaje i dlatego ja po prostu nie zapraszam go do projektów, dlatego ja go nie daję zgody na konferencję, bo on przynosi wstyd naszemu zakładowi, czy katedrze, czy cokolwiek. Dlatego też nie zachęcam pracowników do współpracy z nim. Uważam, że to ok. No, proszę Państwa, właśnie to nie jest ok. I właśnie to wpisuje się w tą definicję mobbingu, nie mówiąc o tym, że to po drodze wykańcza tą osobę. I tutaj często się pojawiają takie skrajne sytuacje, na przykład pracownik przysyła informację o tym, że się leczy psychiatrycznie, a ta informacja przez przypadek specjalnie trafia do wszystkich przegródek, wszystkich pracowników, żeby wiedzieli, że należy delikatnie z tą osobą rozmawiać, bo ma problemy. Tak, potrafimy sobie wyobrazić taką sytuację. No, więc ten mobbing bardzo się różnie przejawia. Jest cała lista takich kryteriów Lejmana, gdzie jest pokazane, co się tam może pojawić. To jest kilkadziesiąt różnych kryteriów w 6 działach różnych. To może być dawanie bardzo dużo projektów, tak że człowiek nie jest w stanie się z tym wyrobić i jest źle, albo nie dawanie żadnej pracy, jest jeszcze gorzej. To może być stała krytyka, a to mogą być stale zamknięte drzwi i zero kontaktu, nieodpowiadanie na dzień dobry, albo podnoszenie głosu. Jakby wszystko to, co może być odbierane jako nękanie, naruszanie godności, upokarzanie danej osoby. Także te sytuacje mobbingowe, proszę Państwa, generują też bardzo duży lęk w osobie mobbingowanej, który gdzieś tam przestaje być racjonalny. Ta osoba przestaje być w stanie racjonalnie działać, funkcjonować, myśleć. To już jest taka pozycja zaszczutego zwierzęcia. Co ważne i ciekawe, nie jest tak, że mamy osoby słabsze psychicznie, które będą zawsze w tej pozycji osoby mobbowanej. Czasami to są osoby, które właśnie jakby się przeciwstawiały gdzieś, powiedzmy, przełożonemu czy komuś i one jakby lądują, przepraszam za kolokwializm, na widelcu i jakby i to ich jakby do ich pozbycia się ktoś zmierza, pozbycia się lub pokazania im właściwego miejsca. Tak, bo to jest ten element motywacyjny, który jest w naszej definicji mobbingu. Także wydaje mi się, że w świecie akademickim niestety jest sporo pola dla takiego uzurpowania sobie, niestety uzurpowanie to jest dobre słowo, prawa do decydowania o, przez jedną osobę o wartości merytorycznej, nawet nie prac drugiej osoby, ale generalnie drugiej osoby. I to, biorąc pod uwagę specyfikę działań uczelni, pojawia się. Oczywiście możemy mieć do czynienia z mobbingiem w administracji, to jest troszeczkę wtedy inne działanie. Możemy mieć też do czynienia z takim działaniem przypominającym mobbing w relacjach promotor-doktorant, bo tutaj doktorant jest całkowicie zależny od swojego promotora, no i bardzo, a też ciężko zmienić promotora, przyszłość od tego zależy, więc tutaj też jest podatny grunt. Czy to będzie mobbing, czy nie, zależy od tego, czy jest jakikolwiek stosunek pracy, czyli na przykład, czy ten doktorant, nie wiem, prowadzi zajęcia, albo czy jest w jakimś projekcie i tak dalej. Także to jest jeden przykład mobbingu. Nie wiem, czy mamy czas na przykłady z
dyskryminacji. Mamy jeszcze.
Dobra, to dyskryminacja i molestowanie. Molestowanie, no to o tym już sporo mówiłam, ale na przykład próby nawiązania bliższej, intymnej relacji wykładowcy ze studentką, która chodzi do niego na zajęcia, na pewno należą do takiego obszaru molestowania. I tutaj warto pamiętać o tym, że nawet zgoda studentki na wejście w taki układ, czy studenta, bo to różnie przecież bywa, niekoniecznie jest zgodą, znaczy ta zgoda jest uwikłana w pewien kontekst, tak? A co będzie, jak powiem nie, tak? I jakie to będzie miało dla mnie konsekwencje? A co uzyskam, jak powiem tak? I ja mam, no, można to powiedzieć, myślę, otwartym tekstem, bo to się po prostu zdarza. No, trafiają do mnie takie sprawy, gdzie wykładowca gdzieś tam jest zaskoczony, bo był przekonany, że to jest relacja obustronnie symetryczna. Ona nigdy nie jest symetryczna i przychodzą do mnie już po zajęciach na przykład studentki i mówią, że one się czują z tym bardzo źle i że one nie powiedziały nie, ale chciały powiedzieć nie, ale się bały powiedzieć nie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj myślę, że jest kwestia naprawdę po prostu pewnych zasad, których należy przestrzegać, bo jest szkodliwe dla wszystkich. Nawet jeśli powiedzmy byłoby to za obopólnym przyzwoleniem, to też często pozostałe osoby w grupie, na przykład czy na jakichś wyjazdach, czy na jakichś w toku wspólnych projektów, czują, że te osoby będące w związku mają większe korzyści, a te pozostałe osoby są dyskryminowane i gorzej traktowane, bo czegoś, jakieś informacje do nich nie docierają, czy nie mają dostępu do jakichś danych, czy cokolwiek innego. Także to po prostu generuje bardzo dużo nieprawidłowości i dużo ryzyk i też często oskarżenia przychodzą potem, nie w trakcie, kiedy w związku jest ok. No nie mówiąc o tym, że absolutnie nie do przyjęcia jest to, gdzie jest jakaś presja na relacje, czy są jakieś, mówiąc nieładnie, rękoczyny. Proszę Państwa, warto pamiętać, jakiekolwiek, żeby po prostu być uważnym i nie wchodzić w kontakt dotykowy ze swoimi kolegami, koleżankami, studentkami, studentami, jeżeli nie jesteśmy rzeczywiście z tą osobą zaprzyjaźnieni w symetrycznych relacjach. Oczywiście podanie ręki ok, ale już właśnie objęcie ramieniem, uścisk, całowanie na przywitanie studentek, no ja już nie mówię w usta, ale w policzek również, to wszystko może być odbierane jako przekraczające granice. Także to o molestowaniu, to tak w dużym skrócie, ale też biorąc pod uwagę wszystko, co powiedziałam wcześniej, tutaj tych przykładów jest dużo. Natomiast no, dyskryminacja to jest najszersza grupa różnorodnych rzeczy, to nie znaczy, że najwięcej ich jest. I to, co jakby wydaje się ważne i to, co najczęściej się pojawia, to myślę, że kwestie związane z płcią i z rodzicielstwem. I tutaj w różnych dokumentach pojawiały się na przykład ograniczenia związane z czasem, że ileś tam czasu można się starać o jakieś, nie wiem, stypendium, projekt i tak dalej. Nie zawsze tam są uwzględnione kwestie na przykład urlopów rodzicielskich i czasami ludzie się na to skarżą i rzeczywiście to jest ważne, żeby o tym pamiętać. Nie wiem, myślę, że może tutaj bym postawiła kropkę, bo też sporo tych przykładów podałam wcześniej.
Proszę Państwa, Bardzo dziękuję pani doktor. Patrzę teraz na czasie, czy nie ma jakichś pytań. Nie ma. Więc jeżeli państwo macie jakąś okazję, no niepowtarzalną, tak jak mówiłam, pani doktor jest rzeczniczką przez bardzo duże, długi okres czasu. Ma świetne przygotowanie do pracy rzeczniczki, jak wspominałam, bo jest i prawnikiem, psychologiem, mediatorem. Więc teraz mamy niepowtarzalną okazję, żeby właśnie różne wątpliwości nasze i pytania tutaj zgłosić. Zapraszam.
To zanim może państwo jeszcze pomyślą o pytaniach, a mnie jeszcze jedna rzecz przyszła do głowy, która może być dla państwa ważna, jak sobie myślę z tej perspektywy. Jeśli chodzi o dyskryminację, żeby zachować czujność, bo padały pytania u nas na uczelni, a czy ja mogę inaczej traktować kogoś, kto jest dwuetatowcem tak zwanym? I moja odpowiedź jest taka, to zależy, ale co do zasady, nie. Tak samo, jeśli ktoś, czy jak ktoś jest na pół etatu, to czy ja mogę nie wysłać na konferencję jego, tylko wysłać kolegę, no bo kolega, że tak powiem, będzie więcej energii poświęcał naszemu wydziałowi, jednostce, instytutowi. I znowu, kodeks pracy powie nie, nie. Także tutaj nie możemy różnicować.
Dziękuję. Proszę państwa, zachęcam.
A czy państwu się zdarzyło widzieć kiedyś coś, co macie podejrzenie, że mogłoby się ocierać o na przykład o dyskryminację, czy molestowanie lub mobbing? Czy kiedykolwiek mieliście państwo i jakieś obserwacje i zastanawialiście się, czy to jest okej, czy nie jest okej?
Proszę państwa, ja wiem, że to jest trudny temat. Wiem, że jesteśmy nagrywani. Ale mówimy tutaj właśnie o uniwersalnych, generalnych zachowaniach.
A może ma sens uznać też, że nagrywany był ten fragment wywiadu, a rozmowę możemy sobie...
Jak najbardziej, tak. Jeżeli państwo byście byli zainteresowani takimi bardziej konsultacjami, to też proszę tutaj o sygnał, jak najbardziej możemy zakończyć w tym momencie część oficjalną spotkania i pozostałe parę minut przeznaczyć na takie bardziej konsultacje właśnie tego ciała. Pani doktor nie ma pytań, to ja bym jednak panią poprosiła jeszcze o podpowiedź w kontekście tego trudnego szefa, tak? Czy każdy trudny szef będzie osobą, która nas dyskryminuje? Czy w którym momencie to są właśnie wymagania, żebyśmy byli coraz lepsi, a w którym momencie to będzie to nierówne traktowanie i właśnie ta dyskryminacja?
Ja powiem tak, każdorazowo się musimy temu przyjrzeć, bo oczywiście w pani pytaniu jest zawarta odpowiedź i ja tylko mogę powiedzieć, nie, no jasne, że nie każdy trudny szef to jest szef, który mobbinguje, mniejszość z tych szefów będzie naprawdę mobbingować, ale to może ja przywołam dwa przykłady też z doświadczenia, niekoniecznie z uniwersyteckiego, od razu powiem, bo ja się też zajmowałam konfliktami w korporacyjnych organizacjach, w korporacjach. Miałam taką sytuację, gdzie pani przyszła do pracy, to była firma budowlana i jakby w centrali, że tak powiem, nie bezpośrednio w dziale zajmujących się budowlanką. I tam była taka bardzo swobodna atmosfera pracy, czyli panowie sobie dużo żartowali, tam był męski dział głównie, panowie sobie dużo żartowali, też to były takie żarty, powiedziałabym...
Grube.
Grube, tak, to dobre słowo, grube żarty. Bardzo dużo nawiązań do płci również było, do blond włosów, do przeróżnych rzeczy, ale panowała taka bardzo nieformalna atmosfera. Wisiały różne też kalendarze.
Składówki.
Tak jest. A było swojsko, jak mówili panowie potem. I ta pani przyszła, została przyjęta do pracy, bardzo się dobrze sprawdzała. Ona była zastępczynią szefa i na jakimś etapie pojawiły się od niej skargi, że ona się czuje molestowana. I jakby zwróciła się do szefa, że tak wyższego szczebla, że jest wypytywana o swoje życie seksualne, że są czynione jakieś wulgarne uwagi, jak przychodzi zmęczona rano do pracy, czy coś takiego. I że jej to przeszkadza i że to jest generalnie skandal i molestowanie seksualne. I rzeczywiście tak jak ta narracja brzmiała w pierwszym wysłuchaniu, No to brzmiało jak molestowanie seksualne i to powiedziałabym w takim wydaniu no już dosyć poważnym. Jakieś wypytywanie, wypytywanie życia seksualne, komentowanie i tak dalej. Natomiast z czasem okazało się, kiedy jakby konsultanci weszli w proces rozpoznawania sprawy, że w istocie pani była traktowana dokładnie tak jak wszyscy koledzy, znaczy koledzy sobie też tak mówili, tak? Też robili sobie takie komentarze, tylko koledzy różnili się płcią, bo koledzy byli wszyscy mężczyznami, no, a pani była kobietą i to robiło różnicę, jakby nie patrzeć, ale też na początku pani to przyjmowała i akceptowała i nic nie mówiła, no bo taki był styl w grupie i pani chciała się do tej grupy dopasować, jeszcze była na tym stanowisku jakby kierowniczym, niższym kierowniczym, jako zastępczyni szefa, więc też chciała być w dobrych relacjach. No i, że tak powiem, jak potem mówiła, no, rozpoznawała otoczenie i chciała potem zacząć dawać sygnały. No ale potem zaczęło być, że tak powiem, już tym bardziej ostro, bo na tym bardziej, im bardziej wchodziła w grupę, no oni ją zaakceptowali, tym bardziej traktowali ją jako jednego ze swoich. Jednego z chłopów, tylko że w spódnicy, tak? Czyli z takim jakby no, pewna tutaj odmiana była. No i dzielili się z nią tymi żartami o kobietach, o blondynkach, o seksie, robili różne komentarze i uważali, że oni ją traktują właśnie partnersko, że to jest dobra atmosfera, że ona się dobrze z nimi czuje. Więc jak się dowiedzieli, że ona się czuje molestowana, poszła do szefa skarżyć się na molestowanie i wprowadzono właśnie zewnętrznych konsultantów, żeby tą sprawę rozwiązali, no to panowie się strasznie, no mieli za złe bardzo. Także to wygenerowało konflikt w zespole i takie poczucie wzajemnego niezrozumienia. Czyli czy to było molestowanie, czy nie? Oczywiście z molestowaniem też jest tak w kodeksie pracy, że żeby mówić o molestowaniu seksualnym, to musimy mówić o niechcianym zachowaniu, czyli musi być sygnał ze strony osoby, która doświadcza danego zachowania, że to jest niechciane, czyli musi paść nie, to nie w naszych warunkach uniwersyteckich często nie musi paść bezpośrednio do osoby, która jest sprawcą, bo czasami to jest bardzo trudne, ale powinno paść przynajmniej do osoby właściwej, czyli albo do przełożonego, albo do opiekuna, albo do kierownika, albo do pełnomocnika do spraw równości czy etyki, czyli gdzieś to nie musi paść. No tam w tej sytuacji nie padło, także no, uznano summa summarum, że to jakby nie było pełnowymiarowe molestowanie seksualne, mimo jakby sytuacji, w której ono miało miejsce, to o molestowaniu seksualnym. Zresztą tam się szczęśliwie udało dojść do porozumienia, tak? Aczkolwiek też pani zmieniła dział w sumie. Natomiast druga sprawa o tych szefach. Czy każdy szef, który jest trudny, to będzie szef, który mobbinguje? Nie, jasne, że nie. Nie każde, tak samo jak sam fakt to, że pracownik dostał upomnienie uzasadnione na przykład, dyscyplinarne, to nie znaczy, że jest mobbingowane z automatu. To, że z pracownikiem chcemy rozwiązać umowę o pracę z jakiegoś względu, utratę zaufania na przykład, to nie znaczy, to nie jest automatyczny wskaźnik mobbingu. To, że szef nie jest osobą sympatyczną albo jest osobą introwertyczną i stosuje politykę zamkniętych drzwi, to jakby na pewno nie jest sprzyjające i nie jest elementem dobrego zarządzania, nikomu niczego nie ułatwia, ale to nie jest jeszcze mobbing. Żeby mówić o mobbingu, to musi być ta toksyczna, indywidualna więź i musi być to poczucie naruszenia godności, upokorzenia związane z długotrwałym, uporczywym działaniem. Tylko muszą to być jakieś powtarzające się rzeczy skierowane do danej osoby. I znowu, tutaj kolejny przykład szefa. Pracownica skarży się na mobbing dla odmiany i mówi, że jakby dostaje tyle zadań, że ona nie jest w stanie tego zrealizować, że szef wobec wszystkich jest miły, a wobec niej nie jest miły, że wszyscy wychodzą razem coś zjeść, a tylko jej szef mówi, żeby została i nie szła i tak dalej, i tak dalej. No znowu, na pierwszy rzut oka ma to jakieś, może obrazować jakieś przejawy mobbingu, tak? No jest to długotrwałe, jest ona traktowana gorzej niż inni, jest to jakaś trudna dla niej sytuacja, jest to jakieś wykluczanie. Po czym rozmawiamy z szefem i okazuje się, że szef, który jest bardzo wymagający wobec samego siebie, i też to wszyscy przyznają, że on jest wymagający i generalnie jest okej wobec swoich pracowników, postanowił wychować sobie tą panią na swoją następczynię. Dlatego zaczął ją traktować swoją metodą. Znaczy my, zresztą ona też wiedziała, że on jej powierza więcej odpowiedzialności, więcej obowiązków niż innym, to widziała. Ale jakby nie znała jego dalekosiężnego planu, że ona ma go zastąpić. I to, co on uważał za
wyróżnienie.
Oznakę szacunku jakiegoś do niej, że on ją traktuje równie ostro i surowo jak siebie samego, no to ona odbierała jako przejawy nękania. Na przykład nie chciał, żeby ona chodziła jeść z nimi, no bo ktoś musi zostać i być odpowiedzialny za resztę zespołu, która zostaje, no to jest oczywiste, że ona, bo przecież ona ma być kolejną szefową, że to jak wyjeżdżał, to też jej pozostawiał rzeczywiście pełnienie obowiązków i tak dalej, więc ona to dostrzegała, tylko że ona miała poczucie takiego schizofrenicznego traktowania, że z jednej strony powierza jej obowiązki, a z drugiej strony to jest za dużo, tego człowiek nie uniesie. No ale właśnie to był taki szef, który unosił jakby więcej niż się da unieść, więc uważał, że ktoś, kto ma być szefem, też taki powinien być. No i znowu, to była akurat znowu sytuacja z happy endem, bo ten szef był bardzo zaszokowany i zasmucony też, że ona ma takie odczucie, kiedy on ją wyróżnia i uważa, że jest między nimi więź szczególna. No właśnie, a ta więź z jej perspektywy zaczynała być mobbingiem. Ona zresztą mu wytłumaczyła, że ona zupełnie jakby z różnych względów się nie widzi jako jego następczyni. Jakby okej, tak? Udało się w tym przypadku też. Także nie każdy szef i nie każda sytuacja trudna to będzie mobbing. Bardzo często mamy do czynienia, kiedy tam jest jakaś symetria z jakiegoś rodzaju konfliktem na przykład, czy z błędami w zarządzaniu, czy z trudnym charakterem szefa, to się też zdarza. Dużo jest tych elementów, a mało jest sytuacji, które są pełnowymiarowym mobbingiem. Możemy mówić o pełnowymiarowym mobbingu, to wszystkie te przesłanki, o których powiedziałam, długotrwałe, uporczywe, nękanie, mające na celu lub wywołujące skutek poczucia naruszenia godności, upokarzenia czy wyeliminowania zespołu pracowników, czyli te cztery jakby cząstki, one wszystkie muszą być spełnione równocześnie i co więcej, nie chodzi tylko o subiektywne przeświadczenie, że ja jestem źle traktowana, ale chodzi o to, jakby to odebrał racjonalny człowiek w analogicznej sytuacji też. Racjonalnie myślący człowiek. Także to jest trudne.
Dlatego, tak jak pani doktor wcześniej mówiła, bardzo ważne jest porozmawianie z kimś, kto może nam tutaj pomóc. Przypominam, proszę państwa, że na uczelni mamy różne podmioty, które się tym zajmują. W ostatnim czasie zostały powołane odpowiednie ciała, więc jak najbardziej, jeżeli takie wątpliwości się narodzą, to jak najbardziej możecie państwo czy do mnie, czy do mediatorów, czy do osób odpowiedzialnych za realizowanie właśnie wewnętrznej polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej. Mamy także psychologa, jeżeli ktoś chce w ogóle wyłączyć te kwestie poza takiego oficjalnego nurtu. Wsparcie psychologiczne na naszej uczelni również jest oferowane. Proszę państwa,
ja mogę, przepraszam, jeszcze jedno pytanie na zakończenie być może, bo domyślam się, że u państwa działa czat, mam taką nadzieję przynajmniej. Czy ja mogłabym państwu zadać jedno pytanie i byłabym bardzo serdecznie wdzięczna za odpowiedź na czacie, bo tak cały czas odwołuję się oczywiście do sieci rzeczników i do Uniwersytetu Warszawskiego, a jestem bardzo ciekawa, jak u państwa jest tutaj na SGH. Oczywiście nie będę zadawała żadnych trudnych, intymnych, osobistych pytań, ale już jedno zadałam i państwo nie odpowiedzieliście, ale jakbyście zechcieli, odpowiedzieć mi na czacie tylko jednym słowem, czy z waszej perspektywy, jeśli mamy te trzy obszary, dyskryminację, molestowanie seksualne i mobbing, to waszym zdaniem, który z tych problemów może być najbardziej powszechny? To nie znaczy, że na SGH to jest powszechny problem, tylko z tych trzech, jakbyście mieli jakoś priorytetyzować, który waszym zdaniem byłby na co dzień jakoś najważniejszy? Gdybyście byli, pewna tutaj odmiana była. No i dzielili się z nią tymi żartami o kobietach, o blondynkach, o seksie
kalendarzowego. I zapytali o przypadki, czy byliście świadkami mobbingu, dyskryminacji czy molestowania, to jak waszym zdaniem w tej ankiecie by te odpowiedzi się kształtowały? Dyskryminacja po raz drugi.
Aha, super, to bardzo jest dla mnie ciekawe, co państwo piszecie. Bardzo jestem ciekawa, czy pozostałe osoby zechcą coś napisać?
Proszę państwa, zechcijcie, proszę.
Znaczy, jeżeli ja mogę... Dzień dobry, pani rzecznik.
Cześć. Dzień dobry, Ewa. Witam pana serdecznie.
Tak. No, myślę, że tutaj mam chyba największe doświadczenie z państwa, jeżeli chodzi o sprawy mobbingu, więc bo byłem poddawany, prawda, o czym pani pisała w swoim raporcie. No ja mam tylko taką uwagę, że no, jeżeli popatrzymy na kulturę korporacyjną SGH i Uniwersytetu Warszawskiego, jest tutaj zasadnicza jednak różnica. Oczywiście na plus, jeżeli chodzi o SGH, i jestem więcej niż pewien, że tutaj pojawią się inne kwestie, a nie kwestie mobbingu, ale chciałbym, żeby pojawiło się jak najmniej tych, tych elementów patologicznych, że tak powiem, które gdzieś tam mogą występować zawsze. No to tylko tak krótko, ja już nie będę się tutaj wypowiadał, jeżeli chodzi o ten czat. Natomiast no jeszcze taka druga uwaga, no wydaje mi się, że w ogóle funkcjonowanie rzecznika no wymaga takiej twardej skóry i czasami trzeba się podać po prostu do dymisji, jeżeli pewnych spraw nie można załatwić. No chociażby tutaj kwestie związane z tymi formułami działania czy przewlekłości tego, dlatego że pamiętajcie Państwo, że na poziomie uczelni jest możliwość właśnie komisji dyscyplinarnej. Komisja dyscyplinarna ma 2 lata na to, żeby sprawą się zająć, prawda? No, z mojego przypadku, gdzie ja byłem wnioskodawcą, potem rzecznik podzielił te elementy, no ten termin nie został przez Uniwersytet Warszawski dotrzymany. Więc to też powoduje, że w ogóle funkcja rzecznika moim zdaniem powinna być absolutnie oddzielona od funkcji uczelnianej. To powinna być po prostu osoba z zewnątrz, adwokat obdarzony pewnym już wiekiem, doświadczeniem, który po prostu będzie kadencyjnie na jedną kadencję, 5- czy 6-letnią i potem będzie po prostu następny. Uważam, że to daje pełną po prostu niezależność, więc tutaj też widzę taki problem o charakterze instytucjonalnym, tak? Czyli jeżeli ombudsman, rzecznik jest pracownikiem uczelni, to mu jest dosyć, że tak powiem, trudno, prawda? Tym bardziej, że spotyka się, prawda, z osobami, które są najczęściej od niego starsze, mają inną perspektywę i mają także tytuły naukowe. A potem decydują, czy przedłużyć zatrudnienie takiej osobie, czy też nie. Także tyle moich tutaj spostrzeżeń, które mam. Dziękuję, że mogłem je wypowiedzieć.
Pani doktor, to ponieważ pani ma dużo większe doświadczenie i odpowiednie sprofilowane wykształcenie w kontekście, co pan doktor tutaj wspominał, to bym bardzo prosiła o odpowiedź, jeżeli mogę. Mikrofon.
Dzięki. Ja wiem, tak. Rozumiem te wątpliwości, które pan doktor Księżopolski wyraził. One też pokazują, jak bardzo trudno jest walczyć z mobbingiem, jeśli ze wszystkimi jakby nieprawidłowościami, które mogą mieć miejsce na uczelni, jeśli dopuszczają się ich osoby, które no, kształtują tą uczelnię, jakoś są mocno tutaj umocowane, co jest prawdziwe, bez 2 zdań, na pewno tak, na pewno to jest bardzo trudne, ale ja myślę, że po prostu trzeba to robić. Nie zawsze osiąga się 100% sukces, z całą pewnością, no ale rozumiem, że po to jesteśmy, po to też coraz więcej się dzieje, po to coraz więcej o tym mówimy, żeby krok po kroku zmierzać we właściwym kierunku, to raz. Druga rzecz, którą pan pokazał, to problemy z działaniem komisji dyscyplinarnych. Ja mogę powiedzieć tak, moim zdaniem to jest pole do rewolucji i ja tutaj się znowu zgodzę. To, jak działają komisje dyscyplinarne, to jak długo to trwa, to rzeczywiście nie pomaga rozwiązywaniu problemów. Ale znowu powtórzę, no też dlatego są tworzone takie ciała jak tutaj pani rola, moja rola, czy u nas na uczelni też w wyniku różnych rzeczy, które miały miejsce, powstała komisja antymobbingowa, która moim zdaniem działa bardzo dobrze i to jakby ma być pomocą na te niedociągnięcia, które pan doktor Księżopolski pokazał. Także no myślę, że po prostu trzeba sobie próbować jakoś radzić z tym, że świat nie jest doskonały i nie zawsze uda się osiągnąć taki sukces, jakby się chciało.
Ja tutaj uzupełnię, proszę Państwa, że ta cała infrastruktura etyczna, która powstaje na SGH, jest dosyć nowa, bo te rozwiązania zostały wprowadzone w zeszłym roku. 2 lata temu przyjęliśmy kodeks, więc to wszystko jest to, co się toczy. Mediatorzy zostali niedawno powołani, lada moment będzie komisja etyki, więc to wszystko, proszę Państwa, to są narzędzia, które są do dyspozycji i one mogą pomóc. Jeżeli się okaże, że w jakiś sposób się nie sprawdzają, to na pewno będą ewoluowały. Pani doktor, tutaj się pojawiła mówiła dyskryminacja po raz trzeci, więc mamy same odpowiedzi dotyczące dyskryminacji i pojawił się dość długi komentarz, ale widzę, że pani czyta, więc może ja nie będę czytała.
Rzeczywiście czytam i jeszcze chętnie bym się odniosła, bo tutaj jest kilka pytań, czy pewne sprawy nie powinny być przedmiotem wykładów, szkoleń, warsztatów. Czasami niektórzy mogą nie być do końca świadomi, że coś z ich strony jest nie tak. To jest jedno pytanie. I druga kwestia, rola debat i dialogów deliberatywnych w kształceniu studentów. Debaty oksfordzkie jako forma zajęć, jako pewien pomysł, koncepcja wychodzenia z tych problemów, o których mówimy. To ja odnosząc się do pierwszego tematu powiem tak, absolutnie tak. To znaczy ja myślę, że bez edukacji, bez warsztatów, bez szkoleń nie poradzimy sobie z tym wszystkim, co się dzieje, bo często ludzie nie są świadomi, nie mamy wspólnych reguł paradoksalnie. Ja też trochę Państwu zazdroszczę, że macie kodeks etyki wspólnie wypracowany, jak rozumiem deliberatywnie, tak, w istocie, który definiuje wspólne wartości i zasady, bo ja mam poczucie, że to jest pierwszy punkt, czyli wiedzieć, co jest wspólne, na czym bazujemy. Oczywiście my mamy w statucie też pewne rzeczy zawarte, no ale to jest kwestia. Po drugie, jak już mamy wspólne wartości i zasady, uczyć o nich, objaśniać, dyskutować je, roztrząsać, poszerzać zakres dyskusji, debaty, obejmować nią coraz szersze grupy ludzi, zdecydowanie tak. Po trzecie, tak, ja się zgadzam, oczywiście bardzo często ludzie robią coś nie wiedząc albo, że przyjęliśmy pewne reguły, które na to nie pozwalają, bo się czasy zmieniają i pewne rzeczy już nie są okej, okay. Kiedyś być może były, a teraz nie są okej. Okay. Palenie wewnątrz kiedyś było okej, okay, teraz już nie jest okej. Okay. Jeśli ktoś tego nie zauważył, no to musimy o tym powiedzieć. I tak samo pewne pytania, skracanie dystansu, być może kiedyś było okej, okay, teraz nie jest okej. Okay. Ale też czasami jest tak, że ludzie być może na poziomie ogólnym znają te zasady, ale nie mają świadomości, jak ktoś odbiera ich działania, zachowania. I tutaj też im być może przydałby się większy wgląd, albo przydałaby się odwaga w ludziach, żeby dawać informacje zwrotne, bo jeżeli ktoś nie dostaje informacji zwrotnej, to skąd on ma wiedzieć, że ludzie się kiepsko czują z jego, nie wiem, żartami na przykład. No nie ma skąd wiedzieć, jeżeli zawsze się śmiali i nadal się śmieją, bo głupio im jest się nie śmiać, jak się okazuje, i nikt nie powie, prosimy, nie. Także tutaj odpowiadając na pierwszą kwestię, podpisuję się oboma rękami pod tym. I drugi wątek, czyli tych dyskusji oksfordzkich, no ja jestem też człowiekiem dialogu i ja uważam, że to jest świetny pomysł. Okazuje się, że w naszych czasach to bywa trudne w różnych sytuacjach, więc dobre poprowadzenie takich debat, uczenie ludzi sztuki prowadzenia dialogów konstruktywnie jest moim zdaniem na wagę złota. I to też w świecie tych polaryzujących się wartości ma duże znaczenie, pokazanie, gdzie się możemy różnić, gdzie to jest okej, okay, a gdzie są granice na przykład debaty. Bardzo ważne, bardzo istotne, bardzo trudne. Ja też na przykład miewam takie problemy, że ktoś do mnie przychodzi, wykładowca, i mówi, no właśnie, prowadzę takie zajęcia, które opieram się na dialogu i na debacie, ale mam poczucie, że w trakcie tych zajęć, powiedzmy, mam osoby lub osoby, które obrażają innych wprost lub nie do końca wprost, i to może być obraźliwe ze względu na poglądy, ze względu na ludzi jakiejś narodowości i tak dalej. To na przykład na zajęciach na politologii czy na jakichś innych kierunkach pojawiały się takie kwestie związane właśnie ze stykami nauki i poglądów i opinii. Więc ludzie wzajemnie się obrażają na zajęciach, jakby jak mam zareagować, żeby było adekwatnie i merytorycznie. I ja rozumiem, bo niektórzy mówią, ach, wykładowca powinien to wiedzieć. Ale to jest trudne, więc ja rozumiem, że tego też powinniśmy się uczyć i powinniśmy wiedzieć, że po pierwsze reagujemy, a po drugie jak reagować. Także odpowiadając, podpisując się pod tym, co pan napisał, tak.
Ja jeszcze uzupełnię, przepraszam, waszą słowo.
Nie.
Ja jeszcze uzupełnię, proszę Państwa, szkolenia antymobbingowe, antydyskryminacyjne jak najbardziej będą prowadzone na naszej uczelni. Plan był taki, żeby wystartowały jeszcze przed wakacjami. Nie wiem, czy to się uda, na pewno w drugiej części roku i docelowo mają objąć wszystkich pracowników. I jak najbardziej, proszę Państwa, możecie się spodziewać, ale przypominam, że ja jestem od kwietnia jedna, w przeciwieństwie do zespołu pani rzecznik akademicki z UW, ale co wynika ze specyfiki, z tego, że uczelnia jest dużo większa, więc również możecie się Państwo Państwo spodziewać szkolenia dotyczącego kodeksu etycznego, bo główną rolą i rzeczniczka, rzeczniczki etyki i komisji etyki, która lada moment powstanie, jest właśnie upowszechnianie kodeksu etyki i działanie na rzecz, no, przeciwdziałania jakimkolwiek naruszeniom z nim związanym. Proszę Państwa, tutaj znowu weszłam w słowo, za chwilę oddam głos. Ostatnia szansa na pytania, bo mamy już jakieś 10 minut do zakończenia, więc jeżeli w toku naszej dyskusji jakieś pytanie się urodziło, to bardzo proszę o zadanie, a jeżeli nie, no to już oddam głos, bo mam wrażenie, że Pani rzecznik jeszcze chciała coś powiedzieć. Nie? Aha, nie, bo tak dźwięk, to może ktoś inny słyszy, że mi się włącza co chwilę, że ktoś chce zabrać głos. Proszę Państwa, ostatnia szansa. Jeżeli nie ma pytań, proszę Państwa, to ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję Pani doktor, że zechciała się spotkać, że podzieliła się swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem w tej materii, jak sami Państwo widzicie, bardzo trudnej. Dziękuję Państwu, nie powiem, że za aktywny udział, ale za obecność i aktywne słuchanie, mam nadzieję. I zapraszam, proszę Państwa, na następne spotkanie, które będzie już po wakacjach, jak najbardziej cykl rozmowy o etyce będzie wznowiony. Jeszcze tutaj widzę, że jeden z użytkowników naszego spotkania coś pisze, więc poczekamy chwilę. Mamy podziękowanie, jeszcze jedno. Jeszcze raz, proszę Państwa, dziękuję. Życzę miłego dnia, udanych wakacji i obyśmy mieli jak najmniej takich przypadków, w których się czujemy dyskryminowani, czy molestowani, czy mobbingowani i czy w których też jesteśmy świadkami takich zachowań. Bo jak Pani doktor mówiła, trzeba reagować, no ale adekwatnie do sytuacji, żeby nie zrobić krzywdy także osobie, która no, jest tutaj, powiedzmy, że ofiarą. Tak? Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.
Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Dziękuję. Do widzenia.